Drodzy bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, witam jeszcze Was raz z tego miejsca. Pozdrowienie Pańskim, pokój Wam. Na wstępie oczywiście pozdrowienia od moich rodziców i od zboru w Anglitach, którego ja również jestem członkiem. Wszyscy ci bracia przekazują Wam pozdrowienia chrześcijańskie z życzeniami obfitych łask i błogosławień zbożnych na drodze Waszego poświęcenia. Tak się składa, że jakoś bez wspólnego namawiania się te tematy łączą się jak gdyby w sposób tematyczny nawet z dzisiejszą manną, która jak pamiętamy według tekstu apostoła Judy brzmi, że musiałem wam pisać, byście bojowali o wiarę raz świętym podaną. No i te tematy, jak gdyby, które już tutaj były poruszane, w pewien sposób również ten nasz temat, jak gdyby tak samo przewija się, te myśli przewijają się odnośnie bojowania o wiarę raz świętym podaną, a to nasze rozważanie będziemy mieli oparte na liście do Galatów apostoła Pawła w 5 rozdziale, a w pierwszym wierszu, gdzie czytamy: stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I to jest właśnie nasz tekst, na którym staramy się skupić naszą uwagę. Poważnego ostrzeżenia apostoła Pawła. Cały list jego tutaj do Galatów jest przebogaty w treści. Pokazuje nam wiele rzeczy dla naszego chrześcijańskiego życia. Wiele przykładów jest tam zawartych. No i również tenże element, to napomnienie apostoła, który mówi, że mamy stać w wolności, ale szczególnej wolności. W tej wolności, którą was Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu, mówi, pod jarzmo niewoli. Istnieje niebezpieczeństwo, że pomimo lud Boży, że pomimo to, iż lud Boży został zaszczycony tą wspaniałą wolnością w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że ona została mu z łaski dobrego Boga udzielona, aby mógł osiągnąć stan, który jest nieporównywalny z żadnym innym stanem, jaki ludzie są w stanie, jaki mogą osiągnąć, szczególnie będąc w zaślepieniu, szukając jakoby po omacku wolności, no ale kiedy już uzyskują pewien stan, który im się wymaga, że jest to ta prawdziwa wolność, pokazują niezadowolenie, protestują. I tak widzimy w różnych systemach politycznych, jakie ludzie sobie wybierają, bo wierzą, pomijając już oczywiście wolność jako niepodległość, ale przez różne systemy również szukają tej wolności. Szukają, że polepszą swój stan, że będzie im się dobrze żyło, że jest to właśnie ta upragniona wolność. No i kiedy przychodzi ten upragniony system albo jakiś system rządów, no to po jakimś czasie zauważają, że to nie jest to, że to jest nie to, czego oczekiwali. Ale to również są pewnego rodzaju systemy religijne, organizacje, które w bardziej świadomy lub nieświadomy sposób zniewalają ludzi i ludziom często bardzo często jest trudno uwolnić się na przykład z jakiejś organizacji, w którą uwierzyli, że jest boska. I kiedy przychodzi im zderzyć się z rzeczywistością, kiedy w końcu zauważają, że coś jest nie tak, że raczej Bóg nie posiada takiej organizacji, przez którą miałby prowadzić jakiś wybrany lud, no to przez szereg lat, kiedy byli zniewoleni jak gdyby takim myśleniem, takim mówiono i uwierzyli w to, jest bardzo, bardzo ciężko uwolnić się właśnie z takich ram, spod tego typu organizacji. Spod kred wyznaniowych już tutaj również było wspominane na ten temat, że często bardzo trudno ludziom jest się uwolnić, a więc od jakichś wewnętrznych zasad, reguł, które panują w danym wyznaniu, które niewiele albo w ogóle cokolwiek mają wspólnego z Biblią. No ale ktoś ważny kiedyś coś powiedział i staje się to pewnikiem, aksjomatem. Odwołanie się tylko do tej rzeczy bez potwierdzenia Słowem Bożym że tego należy przestrzegać, że to jest właściwe, przypisując to nawet Bogu. Ale brakuje pewnych pewników Słowa Bożego, a tylko Słowo Boże jest pewnikiem. Zawsze, ostatecznie, powinno być odniesienie się do Słowa Bożego jako pewnika poznawania prawdy, które to samo o sobie świadczy, mówi do zakonu i do świadectwa, bo jeśli nie, nie ma w tym żadnej prawdy. To jest ostateczny pewnik. Bo nawet oświecony sługa, który 100 razy mógł się nie pomylić i bardzo dobrze rozpoznać Słowo Boże, ale za 101 razem wcale nie musiał rozpoznać Słowa Bożego. Dla nas jedynym zabezpieczeniem jest Słowo Boże, natchnione księgi Starego i Nowego Testamentu. To w nich mamy szukać potwierdzenia, czy akurat właśnie oświecony sługa się nie pomylił. I nie musimy się daleko cofać, aby przytoczyć sobie przykład i bardzo dobre zrozumienie brata Russella na ten temat, bo 19 września mieliśmy słowa Ewangelii Jana, 17 rozdział, 17 wiersz pod rozwagą. Uświęć ich przez prawdę Twoją, słowo Twoje jest prawdą. A więc wspaniały cytat z tej wspaniałej modlitwy naszego Pana Jezusa Chrystusa, jaką zanosił za cały lud Boży, za tych wszystkich, których żegnał, którzy już wówczas uwierzyli w naszego Pana Jezusa Chrystusa, no ale również mówi i za tymi, którzy uwierzą w mnie na przyszłość. Za całym ludem Bożym również i za nas ta modlitwa została zaniesiona. I czytamy, przed czym ostrzega ten wspaniały reformator, który miał bardzo jasne myśli pod tym względem. Nie uważał siebie samego również za aksjomat, za pewnik, że powinien być tak tylko i wyłącznie cytowany i to wystarczy, że to już jest prawdą. I mówi o takiej ogólnej regule. Nasz Pan zawsze łączy postęp i rozwój naszego duchowego życia z przyjmowaniem i okazywaniem przez nas posłuszeństwa prawdzie. Każde dziecko Boże powinno wystrzegać się nauk, które utrzymują, że stoją ponad Słowem i że Chrystus lub Duch Święty przemawia do tak zaawansowanych chrześcijan niezależnie od Słowa Bożego. Taki stan rozwija duchową pychę i chołpliwość oraz pozbawia mocy ostrzeżenia i napomnienia świętych pism, ponieważ zwiedzione jednostki myślą, że mieszka w nich wyższy nauczyciel. Szatan korzysta z tych złudzeń, zniewalając ich do czynienia jego woli. Pamiętamy, że to jest główne dzieło szatana. W drugim liście do Koryntian, 4:4 czytamy, że Bóg świata tego, tak jest nazwany szatan jako władca, możny, potężny, będzie się starał, aby nie świeciła światłość Ewangelii, będzie zaślepiał umysły ludzkie. I w taki sposób również to zwiedzenie może następować poprzez to, że będziemy czynili coś aksjomatem, coś pewnikiem, co nie jest Słowem Bożym, co nie jest natchnione. Taki ostateczny sprawdzian musi nastąpić poprzez Słowo Boże. Ale gdybyśmy mieli to jak gdyby rozważyć w ogólności, to możemy powiedzieć, że to, co bardzo przeszkadza człowiekowi przyjąć tę prawdziwą wolność, którą zaproponował już nasz Pan Jezus Chrystus Żydom, którzy ją odrzucili, mówiąc: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To nie tylko przecież Żydzi ją odrzucili. Do dzisiejszego dnia w większym lub mniejszym zakresie ludzkość tę propozycję wolności odrzuca. Dlaczego tak się dzieje, że tę propozycję wolności ludzkość odrzuca? Dlatego, że ona jest bardzo niewygodna dla ludzkiej natury. Ta ludzka natura w Słowie Bożym jest przedstawiona jako stary człowiek, jako człowiek zewnętrzny lub cielesny. I w związku z tym jest napomnienie, aby tego człowieka zawsze uśmiercać. A ten nowy ma się odnawiać od dnia do dnia. To jest praca dla każdej jednostki indywidualnie. Nie można tutaj tego zrobić w jakiś sposób grupowy, oglądając się jeden na drugiego. Ale każdy osobiście musi zwalczać tego starego człowieka, czyli pragnienia upadłej ludzkiej natury, które zniewalają człowieka i każą mu patrzeć na wszystkie rzeczy przez własne teorie, przez pryzmat własnych teorii. W obecnym świecie króluje, możemy powiedzieć, dochodzi do głosu w coraz szerszym znaczeniu już od dość dawna, od wielu lat, takie pojęcie jak liberalizm. Co to jest liberalizm? To jest takie, można powiedzieć, piękne słowo pochodzące od łacińskiego liber, czyli wolny, lub libertas, wolność. I wielu ludzi upatruje w obecnym czasie jakby wielkiego rozwiązania wszelkich problemów, wszelkich nieporozumień pomiędzy ludźmi. Gdybyśmy tak zajrzeli do słownika języka polskiego, czym jest słowo liberalizm, to z jednej strony jest to koncepcja polityczna, według której wolność jednostki jest nadrzędną wartością, a drugie znaczenie to jest właśnie wyrozumiały stosunek wobec poglądów, postaw innych ludzi, tolerancyjność, pobłażliwość. Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka bardzo piękna rzecz, bardzo piękna definicja, która załatwi jak gdyby w sposób pozytywny współżycie człowieka pomiędzy człowiekiem, że nie będzie go oceniać, nie będzie wnikać w postawy danego człowieka, a więc będzie ostrożny w ocenianiu innych. Niesie także ze sobą wiele dobra, możemy powiedzieć. Tak już jest, że przeciwnik, kiedy przedstawia jakąś teorię, jakąś naukę, to nie podaje samego błędu, tylko miesza prawdę z błędem. I możemy powiedzieć, że są tutaj dobre strony tej definicji. Ta definicja, ten liberalizm pozwala człowiekowi na to, że nie jest prześladowany przez swoje wyznania, przez swoje wyznanie, przez to, w jaki sposób rozumie właśnie religię. A więc można się rozwijać, możemy powiedzieć. No ale coś jest takiego, co z punktu widzenia świata jest bardzo mało ważną, mało istotną rzeczą, ale z punktu widzenia ludu Bożego jest sprawą ogromnej wagi. Tą sprawą tej ogromnej wagi dla ludu Bożego jest to, że lud Boży ma obowiązek oddzielić grzech od grzesznika, a błąd od błądziciela. Świat tego nie chce uczynić. Nie chce nawet wchodzić w sprawy, czym jest grzech, czym jest błąd. A więc ludzie domagają się pobłażliwości dla własnych postaw. Razem z tym grzechem i z błędem, co zresztą często bardzo jest stosowane, i choćby grzech czy błąd były tak jasne i widoczne i popularne na tym świecie, jak można powiedzieć grzech w Sodomie i Gomorze, no to nie wolno się ustosunkowywać do takich postaw. A przecież po to żyjemy w obecnym czasie, w tych złych warunkach, że mamy się czegoś nauczyć. Mamy się nauczyć nienawidzieć grzech i grzesznika. Przepraszam, grzech i błąd, ale nie grzesznika i błądziciela. Gdyby tylko te sprawy dotyczyły świata i gdyby świat musiał przechodzić przez tego różnego rodzaju doświadczenia i nie dotyczyłoby to w zupełności ludu Bożego, szczególnie tych, którzy otrzymali usprawiedliwienie, którzy mają przebaczone grzechy, to moglibyśmy powiedzieć, sprawa tego świata, niech świat się uczy jeszcze jednej lekcji, niech po prostu dozna doświadczeń z tego powodu. No i być może ta lekcja będzie kolejnym doświadczeniem, który przybliży do tej prawdziwej wolności. Wolności od grzechu i błędu. Bo tego ta wolność miała dotyczyć. To zaoferował nasz Pan Jezus Chrystus Żydom. Ale nasz Pan Jezus Chrystus podaje również w zgodzie z tym ostrzeżeniem, jak apostoł Paweł tutaj zamieścił w liście do Galatów 5:1, by stać w tej wolności, bo można ją utracić, zamieścił także i własne ostrzeżenie, które możemy odczytać w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale od 43 do 45 wierszu. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Od 43 do 45 wierszu czytamy następujące słowa. A gdy nieczysty duch od człowieka wychodzi, przechadza się po miejscach suchych, szukając odpocznienia, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę się do domu mego, skąd wyszedł, a przyszedłszy znajduje go próżny, umieciony i ochędożony. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 inszych duchów gorszych niżeli sam, a przecież mieszkają tam i bywają ostatnie rzeczy człowieka onego gorsze niżeli pierwsze. Tak się stanie i temu rodzajowi złemu. Zobaczmy, o czym mówi nasz Pan Jezus Chrystus o takim wielkim ostrzeżeniu, jak gdyby, nie tylko odnoszącym się do nauczonych w Piśmie i faryzeuszy, ale mówi: i tak się stanie temu narodowi złemu. Jest to reguła, która będzie zastosowana względem każdego człowieka. Mamy tutaj mowę o tym, że ktoś już miał ten dom omieciony i opędożony, że jego sprawy pomiędzy nim samym a Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa zostały uporządkowane. On otrzymał usprawiedliwienie, on doznał przebaczenia grzechów, a jednak musiało być coś takiego, co przeciwnik, wykorzystując, jakby można powiedzieć, wszelkie możliwe nauki do tego, aby wniknąć do tego człowieka, znajduje coś, przez co ma przystęp do niego. Jest nawet ostrzeżenie, jest powiedziane, że te ostatnie rzeczy mogą być gorsze w takim wypadku, gdy przeciwnik zdobędzie dostęp do takiego człowieka, aniżeli pierwsze. Stan może być gorszy w tym wypadku, gdy przeciwnik dotrze do tego człowieka, aniżeli był przed jego usprawiedliwieniem. W związku z tym możemy zrozumieć, że apostoł ma zupełną rację, mówiąc o tym, że ta wolność może być w zupełności utracona. Jeżeli ktokolwiek pozwoli w swoim życiu, aby cokolwiek zostało z tego starego człowieka, z jego ludzkich pragnień i aspiracji, może to być całkiem niewielka rzecz, ale to będzie właśnie bez potwierdzenia Słowa Bożego, że ta rzecz, której dany człowiek się trzyma, jest rzeczą ludzką, to przeciwnik z pewnością tę drogę przystępu do danego człowieka odnajdzie. Jakie są przykłady, możemy powiedzieć, w świecie i niebezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ również i na nas, szukania własnych teorii na pewne sprawy? Jak to obserwujemy w świecie? Działalność właśnie tego nurtu liberalizmu. A więc możemy powiedzieć, że jednym z takich ograniczeń i spojrzenia w ludzki sposób na sprawy tego świata jest to spojrzenie na Izraela, na przykład. To jest jeden z przykładów. A więc według ludzkiej natury, oceny przez ludzką sprawiedliwość, jak należy spojrzeć na Izraela i na sprawy, które są z nim związane, to ludzie bardzo chętnie powiedzieli, że to nie jest ziemia przeznaczona dla Izraela. Że Izrael tam w ogóle nie ma prawa mieszkać. Że to jest ziemia Palestyńczyków. I takie głosy coraz bardziej odzywają się na tym świecie, mówiąc o niesprawiedliwości narodu żydowskiego, co też poniekąd jest prawdą, ponieważ nie we wszystkim sprawiedliwie postępuje Izrael. Ale jest to brak spojrzenia z boskiego punktu widzenia, ponieważ ziemia, którą Bóg udziela, to jest własnością Bożą. To udzielają temu, komu chce. I również w tym wypadku, jeżeli obiecuje przez obietnicę Słowa Bożego, że Jerozolima będzie na wieki stolicą Izraela, to tylko z tego punktu widzenia, z punktu widzenia władcy świata, możemy powiedzieć, że teoria boska przewyższa teorię ludzką, która jest o wiele niższa i poczucie ludzkiej sprawiedliwości jest o wiele niższe, aniżeli Bóg to widzi. Ale jest wiele takich teorii na świecie, przez które możemy powiedzieć, człowiek patrzy przez pryzmat jakby własnej sprawiedliwości, własnej teorii. Inną taką myślą, taką teorią ludzką jest to, że zwierzchność, którą Bóg ustanowił w Słowie Bożym, tak jak ją odczytujemy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, a 16 wierszu, gdzie czytamy, że Bóg rzekł do niewiasty, że wola twoja poddana będzie mężowi twemu, a on nad tobą panować będzie, to się bardzo w obecnym świecie nie podoba. Z ludzkiego punktu widzenia, z punktu widzenia liberalizmu, jest to po prostu wielka niesprawiedliwość. Niektórzy mówią, że nawet pewnie Bóg się pomylił w tej sprawie i że powinien powiedzieć, że istnieje tutaj zupełna równość. A tak nie jest. No i przecież apostoł Paweł te myśli potwierdza zupełnie. Kiedy zobaczymy w jego listach, to potwierdza tę myśl, że Bóg taką gradację zarządził. Co ciekawe jeszcze, zastosował jeszcze głowę jako Chrystusa nad mężem i żoną po to, aby ktoś despotycznie, na przykład, aby ten mąż despotycznie nie wykorzystywał tego prawa zwierzchności. I ludzie ogólnie z tym się nie godzą. Zupełnie jest to nie do przyjęcia. Zastanawiają się tylko w swoich doświadczeniach, w swoim zrozumieniu, dlaczego te związki, które obecnie na świecie istnieją, są tak nietrwałe. Bo brakuje po prostu głowy, a gdzie są dwie głowy, dwa różne zdania, dochodzi do konfliktu i rozpadu takich związków. Stąd też widzimy znowu tutaj, że Bóg, stwarzając człowieka, podobnie jak człowiek potrafi stworzyć przedmiot i do tego dołącza instrukcję obsługi, Bóg podał instrukcję obsługi. Tylko ona z ludzkiego punktu widzenia jest zupełnie nie do przyjęcia. Jeżeli to jest brane pod uwagę z punktu widzenia ludzkiej teorii, ludzkiej sprawiedliwości. Podobnie możemy powiedzieć, że istnieje pewnego rodzaju biblijny patriotyzm. On się odnosi przede wszystkim do Adama jako ojca wszystkich ludzi. I również z tego punktu widzenia ludzie w ogóle to nie biorą tego pod uwagę. Czyli inaczej mówiąc, budują raczej swoje patriotyzmy głównie oparte na narodach, na ich na sile. Jak to ma wyglądać? A nie biorą tego pod uwagę, że ocena człowieka przez człowieka powinna polegać przez podobieństwo chrystusowe, niezależnie od tego, kto do jakiego narodu należy. Czy to jest Żyd, czy to jest Polak, czy to jest Niemiec, ktokolwiek inny. Jeżeli ma podobieństwo chrystusowe, to nas interesuje i najbardziej go miłujemy. A przez naszą zróżnicowaną miłość mniej okazujemy miłości tylko i wyłącznie dla tej osoby, która odeszła od tego wzoru w doskonałym człowieku, ale oczywiście nie ma tu znaczenia, kto do jakiego narodu należy. I kiedy widzimy obecny świat, który odchodzi w różnych zasadach, w różnych teoriach ludzkich, trzymając się na pozór bardzo sprawiedliwych z punktu widzenia ludzkiego, ale one są zupełnie inne z punktu widzenia boskiego, to widzimy, że właśnie powstaje ten problem, że nie pragnie zaglądać do Słowa Bożego jako najwyższej konstytucji dla człowieka i zdobywać tę wolność. Wolność, o której wspomina apostoł Paweł. Owszem, często można słyszeć odniesienia do tego, że są wartości chrześcijańskie, chociaż nikt nie wie, o które i o jakie wartości to chodzi, ponieważ Biblia jest albo lekceważona, albo jest nieznaną Biblia, albo po prostu pisze się na sztandarach i medalach Bóg, honor, ojczyzna. No i w tej gradacji słusznie umieszcza się Boga na pierwszym miejscu, ale znowu nikt nie stara się dowiedzieć, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat. Skoro zatem ta wolność ma dotyczyć uwolnienia od grzechu i błędu, to możemy powiedzieć, że jest to nauka, do której żadne ani ludzkie nauki nie zbliżyły się nawet, ani możemy powiedzieć to, co w różnych religiach możemy zauważyć, tak pięknej nauki, polegającej na tym, że grzech i błąd ma być znienawidzony, a grzesznik i błądziciel mają być miłowani, zróżnicowaną miłością, a jeżeli nawet to odpadnięcie od tego doskonałego wzoru w naszym Panu Jezusie Chrystusie jest tak wielkie, że już ktoś bardzo w tej degradacji się poniżył, to nie może być nic niższego okazane temu błądzicielowi, jak współczucie i litość. To jest właśnie to, co powoduje, że prawdziwy chrześcijanin nigdy nie będzie mścicielem, nigdy nie będzie terrorystą, ale ten prawdziwy nigdy nie będzie walczył mieczem, ponieważ ta nauka Pisma Świętego to wyklucza. Jeżeli ktoś ją przyjmie do swojego umysłu i serca, to rzeczywiście takim jest. Lecz wpływ tego liberalizmu również daje się zauważyć przez tych, którzy w pewien sposób mają do czynienia ze Słowem Bożym, rozpoznają to Słowo Boże, ale dochodzą do takich teorii, które bardziej są bliskie temu liberalizmowi, aniżeli Słowu Bożemu. To jest taka główna myśl, z którą ja się ostatnio bardzo spotykam. To jest to, że nie powinniśmy oceniać jednych drugich. Nie wiem, dlaczego to jest taki czas, w którym żyjemy, najprawdopodobniej, że to słowo sądzenie, które ma poczwórne znaczenie, i oczywiście my nie mamy prawa sądzić drugiego poprzez wydawanie wyroku i mówienie: ty już na pewno będziesz zbawiony, możesz się czuć pewny, że uzyskasz życie wieczne, a do drugiego człowieka nie możemy powiedzieć: a ty wszystko straciłeś w oczach Bożych, Bóg ciebie potępił, już nie masz żadnych szans. Z pewnością takie sądzenie dla nas jest zabronione. Ale sądzenie w znaczeniu oceny jest podstawową sprawą. To jest jakby fundament dla człowieka, który musi oceniać osoby, zasady i rzeczy, ażeby być wiernym Bogu. Bo cóż takiego to jest wiara, jak nie umysłowe ocenienie i spoleganie sercem. Zatem umysłowe ocenienie musi dotyczyć właśnie, gdy oceniamy, kim jest Bóg, jakie są jego zasady, czy te zasady widzimy w naszych bliźnich, czy to jest przykład godny naśladowania, czy to jest sprawiedliwe, czy nie. Musimy to ocenić. Nawet ci, którzy wychodzili z Babilonu, taką ocenę musieli mieć. Gdyby takiej oceny nie mieli nic z tego figuralnego Babilonu, czyli z tych wszelkich mieszanin błędu z prawdą, nigdy by nie wyszedł, gdyby takiej oceny nie miał. Stąd też jest to tak ważna sprawa w naszym życiu, tej oceny, którą powinniśmy czynić. I są pewnego rodzaju nieporozumienia, kiedy są cytowane pewne wersety Słowa Bożego, które jakoby wskazują na to, że to ma być pominięte, że jednak to nie jest wolą Bożą, abyśmy oceniali jedni drugich. I tak możemy się odnieść do niektórych z nich, chociażby do Ewangelii Mateusza, 7 rozdział od 1 do 5 wierszu. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 1 do 5 wierszu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim sądzeni będziecie, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzono będzie. A czemuż widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki, która jest w oku twoim, nie baczysz? Jest tu pokazana pierwsza praca, podstawowa praca oceny i spojrzenia na samego siebie, jaką każdy z nas ma, zanim nastąpi następny krok. A więc po prostu nienawidzenie grzechu i błędu w samym sobie. Jeżeli zauważymy ten grzech i błąd w samym sobie, to jest pierwsza ocena, pierwszy porządek w naszych własnych domach, jaki powinniśmy uczynić, w tych symbolicznych domach, aby właśnie ta praca była odpowiednio przeprowadzona. Ale czytamy dalej. Albo jako życzysz bratu twemu, dopuść, iż wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij pierwej belkę, pierwej, najpierw. To nie jest koniec pracy. To jest początek pracy nad samym sobą. I to duch tych wyrażeń nie mówi o tym, że ta praca ma być skończona. A więc czytamy: wyjmij pierwej belkę z oka twego, wtedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło z oka brata twego. Bo jeżeli zrobimy ten porządek u siebie samych, a widzimy jakąś przeszkodę, jakiś problem naszego bliźniego, a może on o tym nie wie i w przyszłości będzie miał pretensje do nas, że mu nie zwróciliśmy jego uwagi na to, by mógł się reformować, żeby mógł się naprawiać. A przecież i naprawianie naszych bliźnich jest taką ważną zasadą Słowa Bożego. Sam apostoł Paweł w tymże liście do Galatów, w 6 rozdziale, a 1 wierszu, właśnie o tym mówi. Właśnie o tym wspomina. W tym samym duchu. Czyli czytamy list do Galatów, 6 rozdział, a 1 wiersz, gdzie jest powiedziane: bracia, jeśli by też człowiek zachwycony był w jakim upadku, wy duchowi, wy, którzy macie zdrowy duchowy wzrok, naprawiajcie takiego w duchu cichości, upotrając każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Pokazana jest ta sama kolejność. Upatruj samego siebie, czyli ty nie jesteś kuszony, czyli ty nie masz potrzeby, żeby zrobić z sobą jakiś porządek, ale o bliźnim swoim nie zapominaj. Nie zapominaj, bo pamiętamy też słowa, które mówią, że jeżeli by ktoś odwrócił grzesznika od niepobożnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jaka to jest ważna praca, jakie to jest ważne dzieło. Gdybyśmy nie oceniali jedni drugich, ta praca nigdy nie była wypełniona. A jak apostoł Paweł, możemy sobie zadać pytanie, jak apostoł Paweł patrzył na samego siebie? Jak upatrywał? Czy myślał tylko o sobie jako o takim, który po prostu jest ważną osobą, ma jakiś ważny dział, ważną pracę do wykonania, w związku z tym domagał się może jakiejś lepszej oceny? Ale w 7 rozdziale mówi bardzo wspaniałe słowa w liście do Rzymian. W 7 rozdziale, jak prosty człowiek, jak taki, który podoba się Panu, jakby był w zgodzie z tą modlitwą tego celnika, który mówił, prosił Boga, żeby mu przebaczył grzech, bądź miłościw niegrzesznemu, a nie jak ten właśnie faryzeusz, który tylko i wyłącznie zwracał uwagę Bogu, że on bardzo dziękuje za ten stan, w którym się znajduje, no i w ogóle Bóg nie ma chyba już wyjścia i musi go błogosławić, bo on takim dobrym człowiekiem jest. W tym liście do Rzymian, 7 rozdziale, od 14 wierszu czytamy: bo wiemy, iż zakon jest duchowny, ale ja cielesny, zaprzedany pod grzech. Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam, bo nie co chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię. Czego on takiego nienawidził, apostoł Paweł? A jeśli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest. Już wtedy teraz nie ja to czynię, ale grzech we mnie mieszkający. Bardzo jasne słowa. Bardzo jasne zrozumienie własnego stanu. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Wszyscy mamy pracę do wykonania nad sobą. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza w kolejności rzecz. Nienawidzieć grzech i błąd nas samych. Ale to nie znaczy, że mamy mieć takie spojrzenie na innych, bardzo takie liberalne, bez rozdzielenia grzech od grzesznika, błędu od błądziciela i że nie możemy się ustosunkować. Gdy nas ktoś zapyta, gdy coś było publicznie wypowiedziane, słuchaj, czy to sprawiedliwe jest, czy nie? Czy ja mam ten przykład tutaj zastosować w swoim życiu? Czy Bóg będzie zadowolony ze mnie, gdy ja tak będę postępował, czy też nie? No to nie da się ucieknąć od tej sprawy i trzeba zająć swoje stanowisko. Czy to jest sprawiedliwe, czy nie? Podać argumenty Słowa Bożego, które mają jasno wskazywać, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest właściwe, czy też jest niewłaściwe. Zatem Słowo Boże zachęca nas do czegoś takiego, co określone jest jako utwierdzeniem w wierze. Dla wielu ludzi może się wydawać, że to jest fanatyzm. W ogóle liberalizm bardzo, który się rozwija, bardzo chętnie by zabronił czegoś takiego, by ktokolwiek był utwierdzony w wierze, no bo najlepiej o innych religiach sprzecznych zupełnie ze Słowem Bożym, które są grzeszne i błędne, o różnych koncepcjach ludzkich i tak dalej, najlepiej by było się wyrażać według liberalizmu, że to są inne kultury. Ale Słowo Boże tak tego nie określa. Ono mówi, że to jest błąd i grzech. I my mamy właśnie mieć taką postawę. Nie możemy mieć takiej pobłażliwości dla grzechu i błędu, jaką mają ludzie. Ludzie zostali nauczeni w wielu wypadkach, że grzech to nie jest nic takiego wielkiego, czyli złamanie prawa Bożego. Wystarczy pójść, wypowiadać się i już jestem wolny. Kiedy czasami dyskutujemy, rozmawiamy z ludźmi, to ludzie mówią, ale przecież to jest takie ludzkie. To jest po prostu ludzkie. Czyli inaczej mówiąc, ja mam pobłażliwość do grzechu, bo on jest taki powszechny. On tak wszędzie występuje. Czy jest wtedy nienawiść do grzechu? A to jest podstawowy element, który powinien być wypracowany w nas jako podstawowa, właściwa lekcja dla nas i to doświadczenie, byśmy kiedyś, kiedy każdy osobiście z nas stanie na próbie do życia lub śmierci, mógł właśnie skorzystać z tych doświadczeń, z tej nienawiści do grzechu i błędu, miłowania sprawiedliwości i prawdy. A czym jest prawda, to już w tym tekście na początku zacytowaliśmy, bo nie mówimy o wszelkiej prawdzie, jaka istnieje na świecie. Jest prawda i odnosząca się do matematyki, odnosząca się do astronomii, do wszelkich innych rzeczy, ale my mówimy o tej szczególnej prawdzie, tak jak Jezus wyraził to w swojej modlitwie. Mówiąc, uświęć ich przez prawdę Twoją, słowo Twoje jest prawdą. Mówimy o Słowie Bożym jako prawdzie, jako tym aksjomacie, gdy poznajemy, jakie są zasady boskie i że one powinny być realizowane w naszym życiu. Dlatego apostoł Paweł również w liście do Kolosensów, w 2 rozdziale, a 6, 7 i 8 wierszu, podaje następujące słowa. Przetoż jakoście przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie. Czyli w tej wolności. Zachowujcie tą wolność, którą was zaszczycił nasz Pan Jezus Chrystus. Będąc wkorzenieni i wybudowani w nim i utwierdzeni w wierze. To nie jest fanatyzm. Być utwierdzonym w wierze i mieć aksjomat ze Słowa Bożego. Ten pewnik w swoim postępowaniu, w swoim życiu. Fanatykiem jest tylko ktoś, kto nie ma podstaw do tego, by coś czynić, no ale mimo wszystko tego się trzyma. A więc tak Jezus, jak i apostołowie, jak i ci, którzy w liście do Żydów w 11 rozdziale zostali wymienieni jako bohaterowie wiary, oddający swoje życie za prawdę. Oni oddali swoje życie za prawdę, a więc byli, inaczej mówiąc, utwierdzeni w wierze. Jakoście się nauczyli, obfitując w nim z dziękowaniem. Patrzcież, aby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofię, przez jakiś element starego człowieka, przez ludzką naturę, która gdzieś pozostała bez kontroli, bez podstaw Słowa Bożego. No i przeciwnik użyje i nauk, i innych istot do tego, aby nas zniewolić znowu pod zniewolenie, jakie właśnie czyni nad ludźmi. Ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa. Apostoł Paweł nie tylko widział to zagrożenie, że można będzie odejść od tej wolności, jednocześnie od prawdy, że można być zaślepionym przez przeciwnika, ale nawet dziwił się w 1 rozdziale listu do Galatów, a 6 wierszu mówi, dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Tak szybko nawet. Wystarczy znaleźć słaby punkt. Coś, co bardzo miłujemy, naszą własną teorię, bez potwierdzenia Słowa Bożego i ktoś będzie się tak mocno jej trzymał, że gdy przeciwnik znajdzie drogę do umysłu i serca człowieka, to bardzo szybko jest w stanie go odprowadzić od prawdy, od tej wolności Chrystusowej. Do innej Ewangelii w 7 wierszu mówi, która nie jest mniejszą, innej nie ma Ewangelii. Nie ma innej dobrej nowiny. Tylko ona tak została przedstawiona, jakaś teoria przed ludzkimi oczyma, że jemu się wydaje, jest zaślepiony, że to jest wspaniała nauka. Że to nawet niektórzy mówią, ja na ten czas nie mogę znaleźć w Słowie Bożym, że ta nauka ma potwierdzenie Słowa Bożego, ale ona na pewno tam jest. Na pewno tam jest, bo ona jest tak piękna, że ona musi być pochodzenia boskiego. Wcale niekoniecznie. Tylko mówi, która nie jest inszą, tylko niektórzy, co was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. Tak przedstawiają te sprawy, przeciwnik ich tak użyje, według tego ostrzeżenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, że znowu zostaną poddani pod jarzmo niewoli. I w tym zaślepieniu będą tworzyć różne teorie, które będą odprowadzały od Słowa Bożego. Pamiętamy, według biblijnego kongregacjonalizmu, jak pierwotny Kościół został odprowadzony od prawdy, a miał najwięcej prawdy ze wszystkich. Nie było nikogo, kto miałby tyle prawdy, jak miał pierwotny Kościół. Można było się szczycić. Tyle prawdy. i przez przedstawianie różnych nauk przeciwnik był w stanie odprowadzić od Słowa Bożego. Gdy czytamy tą historię związaną z kongregacjonalizmem, tam często były szczytne pobudki. Kiedy ktoś zdobywał wpływ nad zborem, później nad zborami i tak dalej, jak to się działo, w coraz szerszym zakresie tłumaczono, że lepiej nam będzie walczyć z błędem. Łatwiej będzie się walczyło z błędem. Lepiej będziemy się bronić przed tym błędem, a prawda będzie szerzej głoszona, łatwiej będzie eksponowana, jeżeli tak mi się zorganizujemy, niestety, po ludzku. No i efekty możemy zauważyć, ale to jest pewnie czas na inny temat odnośnie kongregacjonalizmu. Dlatego zbliżając się do końca rozważania tych ostrzeżeń podanych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez apostoła Pawła i przez to piękno Ewangelii i spojrzenia na grzech i błąd, pod którego, jeżeli skorzystamy z zaproszenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, możemy w naszych intencjach i pragnieniach w zupełności się uwolnić, a tylko spojrzeć na nasze ciało, tak jak patrzył apostoł Paweł, powiedzieć, no niestety, jesteśmy grzesznikami, mamy te upadki, mamy to zniewolone ciało, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy uczynić, bo nie to, co chcemy, czynimy. Z powodu naszych słabości, ale w naszych intencjach i pragnieniach możemy być zupełnie uwolnieni spod wpływu tego grzechu i błędu. I Bóg tak na nie patrzy. Kończąc zatem to nasze rozważanie, możemy również skorzystać z tego, co Jan w swoim liście pisze. I tutaj czytamy w tymże liście, w pierwszym a czwartym rozdziale, to samo ostrzeżenie możemy powiedzieć, w tym samym duchu. Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie. Nie każdej nauce, z którą się spotykamy, a która na pierwszy rzut oka może wydawać się piękna. Nawet ta nauka, która dochodzi często do głosu i gdy się mówi, nie oceniaj bliźniego. Będzie nam się wszystko fajnie, w zgodzie żyło, nie będzie żadnych nieporozumień, nie musisz wyrażać swojego stosunku do grzechu i błędu. Ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są, czy mają potwierdzenie Słowa Bożego, czy Słowo Boże nas tak uczy, że mamy się w takich sytuacjach właśnie zachowywać i nie zajmować stanowiska. Bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. I te ostrzeżenia, które wynikają z tego Słowa Bożego, niech będą dla nas żywe, starajmy się według nich postępować. Apostoł Paweł bardzo surowo ocenił, tutaj możemy powiedzieć, zbór w Galacji. On powiedział takie słowa: o głupi Galatowie, któż was omamił? Byśmy nigdy z taką oceną się nie spotkali. Chodziło, wydawałoby się, o bardzo błahą rzecz. Chodziło tam o to, że niektórzy twierdzili, że literę zakonu, czyli obrzezanie, trzeba stosować dalej u tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. A apostoł Paweł, można powiedzieć, nie pominął tego drobnego, wydawałoby się, błędu. I zajął tak ważne stanowisko. Jak zatem ważne jest, abyśmy w każdych przejawach grzechu i błędu zajmowali właściwe stanowisko, nie bojąc się oceniać, nie musimy wszystkiego upubliczniać, to zależy od warunków. Mamy Ewangelię Mateusza, jeżeli na przykład jakaś sprawa, jakiś grzech, jakiś błąd jest prywatny, załatwiamy to najpierw między sobą, aby łatwiej było reformować się takiemu człowiekowi, bo taki duch wynika z Ewangelii Mateusza. No ale jeżeli jest publiczny, to zajmujemy nasze stanowisko względem tej sprawy również i publiczne, ponieważ już to nie ma zastosowania i ktoś taki nie jest w stanie się reformować. Pamiętajmy o tych zasadach. Na pewno będzie to częścią tego bojowania o wiarę raz świętym podaną. Tak rozumiem Słowo Boże. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, również za zaproszenie i życzę wszystkim, jak i sobie, błogosławieństwa z tych przestóp Słowa Bożego. Dziękuję.